Szanowny Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Panie Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i wszyscy ludzie Solidarności, Panie Prezydencie naszego miasta i wszyscy samorządowcy, którzy jesteście jak szczególni dziedzice ducha solidarnej Polski. I wy, siostry i bracia parlamentarzyści i przedstawiciele wszelkich instytucji, którzy sprawy państwowe niesiecie w sercu i rozstrzygacie i za nie podejmujecie odpowiedzialność. I bracia kapłani, i poczty sztandarowe, i wszyscy siostry i bracia, serce was dzisiaj tutaj przyprowadziło, aby stanąć przy tej bramie i przy tym krzyżu, aby wspomnieć i aby zanurzyć się w modlitwę. Po słowach prawdy i po słowach nadziei, które padły przed mszą świętą i które niech żyją w sercach, teraz zapraszam was do chwili medytacji. Bo oto Jezus Chrystus w słowach Ewangelii Świętej, które przed chwilą padły, stawia nas przed dylematem. Pokazuje nam pewne napięcie, które może się rodzić pomiędzy prawem ludzkim, rozstrzygnięciami ludzkimi, a więc słowami, które poruszają jedynie ludzkie usta, a tym, co tkwi głęboko w sercu. To, co tkwi głęboko w sercu, jest z Boga i ma być po Bożemu rozumiane i treścią napełniane. Lud, który czci tylko ustami, czci krótko, przejściowo, na próżno. Dzieła te są nietrwałe. Lud, który czci sercem, a więc prawa swoje wyprowadza z głębi, korzeni i z natury człowieczej, którą Bóg sam ustanowił. Ten lud patrzy daleko i czuje głęboko i wytrzyma wiele i zaplanuje pięknie i wykona skutecznie, bo to jest naród, który się przed Bogiem rozpoznał i wobec Boga i z Bogiem przeżywa każdy swój dzień. Tutaj nad Odrą i Bałtykiem stając, nie możemy nie przywołać początków tego procesu duchowego, który się dokonał ponad 1000 lat temu. Chrześcijaństwo i Ewangelia żyjące w wielu domach na polskiej ziemi jeszcze przed Mieszkiem było rozeznane przez polityka największego chyba na 1000-lecie Mieszka I jako szczególna szansa duchowa do polskiego, słowiańskiego umiłowania wolności, do poważnego i rozumnego traktowania zwyczajnej, codziennej pracy i do wytrwałości w tej pracy, do męstwa w obronie polskiego domu, chciał dodać Mieszko jeszcze ewangeliczną miłość, jak spoiwo dodatkowe i jak niegasnące źródło życia, jak słońce i jak rosę poranną, potrzebną narodowi i człowiekowi. Poczuł to naród, tę nową nadzieję i jej się uchwycił. I nie dziwiły już pierwsze próby budowania porozumień ponadnarodowych Polski i Skandynawii na przykład, czy też Polski i innych słowiańskich ziem. Efektem dalszym, jakby dopełnianiem tamtego państwowo-twórczego aktu mieszkowego były kolejne misje ewangelizacyjne, aby głębiej wpisać w polskie serca Ewangelię Chrystusową i życie ewangeliczne. Tak szedł święty Wojciech, tak szedł Brunon z Kwerfurtu, tak szli polscy męczennicy, międzyrzeczcy, tak też szedł na tę ziemię przez Krzywoustego w porozumieniu z pomorskim Warcisławem, zaproszony i tu skierowany odtąd z Bambergu. Tak szli później misjonarze aż do szczególnego zwieńczenia tych dzieł poprzez chrzest Litwy już gdy królową była święta Jadwiga. To jest proces wielopokoleniowy, który naród czuł niezmiennie i którego się trzymał i z którego czerpał swoją siłę i mądrość. To z tej zasady ewangelicznej mądrości, z zasady miłości i nadziei, która się stąd rodzi. Zrodziły się początki polskiego parlamentaryzmu, gdy za Bolesława Śmiałego naród zbytnio uciśnięty stanął wobec króla i upomniał się o swoją godność i o swoje prawo. I powiedział królowi, w czym zgrzeszył, szczególnie zabijając biskupa, który się o naród też upominał. I uznał król swój błąd i odszedł na drogi pokuty, a naród szedł dalej, przekazując kompetencje następnemu. I nie dziwi, to trwające ożywienie narodowej myśli i narodowy głos Iza Hermana, a w tym duchu wychowywał się Krzywousty. Gdy chciał uniknąć napięć, to właśnie on, mądry Bolesław Krzywousty, dał dokument o randze konstytucyjnej, który na kilka pokoleń sprawił, że chociaż dzielnice były administracyjnie różne i księstwa autonomiczne, to ziemie polskie miały prawo, miały instrument jedności myślenia i działania poprzez dzielnicę senioralną. A gdy uznał naród, że znowu chce być jednolitą organizacją państwową, to stanął przy Łokietku, to stanął w pracy przy Kazimierzu Wielkim i otworzył serca przy Jadwidze i przy Władysławie Jagielle na wielką jedność narodów w środku Europy, na pierwszą wielką Rzeczpospolitę. To była ta ewangeliczna mądrość i solidarność serc, które czując i kochając wolność, umiejąc pracować, ale też potrafiąc bronić polskiego domu, w tym wszystkim chciała być ewangelicznie solidarna. A gdy potem chwiała się Rzeczpospolita, okazuje się, że w tym szczególnym poczuciu odpowiedzialności narodu za nasze dzieje, co pewien czas stawał naród na elekcji, aby króla powoływać na kolejną kadencję, dożywotnią wtedy, ale to naród z prymasem na czele stawał, czując odpowiedzialność za swoje dzieje, a potem przy królu, mądrze pracując, broniąc, walcząc coraz częściej i krew przelewając. A gdy przyszły rozbiory, ten naród nie poddał się, stawał w obronie swojej godności i całości i przy Tadeuszu Kościuszce. Stawał za chwilę w powstaniu listopadowym. Młodsi bracia tych powstańców listopadowych stanęli na ziemi węgierskiej w czasie Wiosny Ludów. Synowie listopadowych powstańców stanęli w powstaniu styczniowym. To wtedy się dokonał najbardziej chyba w dziejach głęboki narodowy rachunek sumienia, polskiego sumienia także narodowego. Ileż wtedy poszło pytań ku Panu Bogu. W poezji do dzisiaj powracamy do tych fragmentów, cytując je jak największe, najpiękniejsze modlitwy rozdzieranych wątpliwościami polskich serc, które u Boga znajdowały odpowiedzi. A potem, po tym rachunku sumienia, nie tracąc perspektywy przyszłej wolności, wzięli się praojcowie nasi do pracy. Cierpiąc w zaborze rosyjskim, z uporem trwali przy polskim języku i przy polskości w rodzinach. Mogąc się organizować w społecznych i kulturalnych związkach w zaborze austriackim, podejmowali pierwociny polskich organizacji. Tam się uczyli samorządności i państwowej pracy, a w zaborze pruskim potrafili się o polską ziemię upomnieć, o polską ziemię i gospodarkę zawalczyć, i to skutecznie. Nie zrodziła się blisko 100 lat temu wolna Rzeczpospolita z niczego. Zrodziła się z tamtej obrony godności w powstaniach, z tamtej mądrej pracy, z tamtej szkoły organizacji życia społecznego i z tamtego uporu w pracy codziennej w zwyczajnym organizacyjnym związaniu polskich rodzin i społeczeństw tutaj w Wielkopolsce i na zachodnich ziemiach. To był zaczątek wolnej, niepodległej, najjaśniejszej, wypracowanej, wytęsknionej i wymodlonej Rzeczypospolitej. Nie dziwi więc, że stanął też naród w 20 roku, aby ten dom polski i rodzinę polską obronić. Nie dziwi ta solidarność walczących na przedmieściach Warszawy, harcerzy i chłopców prowadzonych przez księdza Ignacego Skorupkę, a jednocześnie solidarność zgiętych w modlitwie kolan w kościołach Warszawy, Częstochowy i całej Polski. I nie dziwi, że Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski pozwoliła się zobaczyć żołnierzom bolszewickim, którzy widząc interwencję nieba, czmychali w popłochu. Powracamy do tamtych doświadczeń ciągle, bo z pamięci o wolnej i niepodległej II Rzeczypospolitej rodził się hart ducha i żołnierzy września, i powstańców, i partyzantów, i tych, którzy w sierpniowych dniach w Warszawie stanęli, aby chociaż na chwilę biało-czerwone sztandary mogły powiewać nad głowami i polskie radio, i polska prasa, i polski szpital, i polski zarząd, by choć na chwilę nabrać powietrza przed długim okresem kolejnego uciśnięcia gardła i przychylenia polskiego karku. Wtedy już patrzymy, jak się rodziła Solidarność roku 80. Rodziła się z postawy żołnierzy wyklętych. Pośród nich młoda dziewczyna, Danuta Sidzikówna, Inka, która potrafiła, zachowując hart ducha, prosić tylko: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Szczególne wyczucie prawa serca. Zachowałam się jak trzeba. Nie umiała tego inaczej powiedzieć słowami formalnymi, jakimiś prawniczymi. Powiedziała to językiem serca i do dzisiaj, gdy to słyszymy, wszyscy wiemy, o co jej chodziło. Zachować się jak trzeba. Także w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa, także wobec zagrożenia śmiercią. Żołnierze wyklęci, których kości są odkrywane i których groby są rozpoznawane, także z zasadniczym, istotnym udziałem Szczecina, to jest jeden z korzeni Solidarności. Te korzenie Solidarności idą także przez Szczecin, jak przez wiele, wiele innych polskich miast i domów. Podobnie jak w życiorysie pani Ilony Korompai, której ojciec to był węgierski oficer Emanuel Korompai. Poślubił Polkę, w Warszawie zamieszkał. 3 córki wychowane po polsku, po katolicku, a w 1939 roku nałożył na siebie polski mundur. I gdyby w Katyniu powiedział, że jest Węgrem, pewnie byłby uwolniony, ale powiedział, że jest polskim oficerem. I w Katyniu został. A jedna córka w walkach w Warszawie zginęła. Żona i druga córka w obozie. 3 córka przetrwała, długie lata mieszkając w Szczecinie. Pewnie i ona była w środku tych, co w 1956 roku pod konsulatem Związku Radzieckiego w Szczecinie upominali się o Węgry, o wolność węgierskiego narodu. To są te korzenie solidarnej Polski idące przez trudne losy zwykłych rodzin, warte wciąż wspominania i opisywania, i dokumentowania. To są te korzenie, które idą poprzez kolejne zrywy o wolność, o godność, o chleb, o prawo, o głos narodu. Rok 1970 na placu przed komendą milicji obywatelskiej ówczesnej krew swoją przelali młodzi szczecinianie i szczecinianki. Tutaj jesteśmy przy tej bramie stoczni na placu ich imienia. Ale tam, gdzie ich krew wsiąkała w ziemię, stoi statua Anioła Wolności. I tam stajemy też w modlitwie. Młodzi szczecinianie i młode szczecinianki. To był też korzeń Solidarnej. Nie dziwi, że gdy przyszedł rok 80, to znowu naród znalazł siłę, aby razem z setkami innych miejsc w Polsce i w tej stoczni Warskiego upomnieć się nie tylko o siebie, przede wszystkim o Polskę. I zajaśniała w duchu nauczania Jana Pawła II, jak pod ożywczą rosą Słowa Bożego, jak pod słońcem dotknięcia Bożej miłości, Bożej nadziei, Bożej mocy, zajaśniała Solidarność przez artystę genialnie wpisana na białe płótno w tych literach, złączonych ze sobą jak robotnicy o splecionych dłoniach i z biało-czerwoną flagą nad nimi powiewającą. Na tej bieli, jak czystość polskich serc i polskiej myśli i narodowej idei, i w tej czerwieni, jak czerwień polskiej krwi i trudu codziennego cierpienia i zmagania. I ta Solidarność, która ma w sobie i wolność, ma w sobie i sprawiedliwość, ma w sobie i prawdę, i ma w sobie miłość, ta Solidarność żyje. Pamiętamy, jak w czasie kolejnej pielgrzymki Ojca Świętego do polskiej ojczyzny, na polską ziemię, po nabożeństwie w Warszawie, pełne ulice pielgrzymów skandowały: nie ma wolności bez Solidarności. Przy kolejnej wizycie papież do tego nawiązał, rozszerzając: nie ma wolności bez Solidarności, ale też nie ma Solidarności bez miłości. Bo już wtedy doskonale wiedzieliśmy i Ojciec Święty wiedział, że jeśli miłość utracimy społeczną, wzajemną, to utracimy wszystko. Przedziwnym oporem polskich solidarnych serc sztandar Solidarności nie został odprowadzony do muzeum, ale trzymany twardo w robotniczych rękach, obecny przy ołtarzach Chrystusowych i obecny zawsze, gdy się coś ważnego dokonywało w polskim życiu, ten sztandar Solidarności, która żyje, ciągle powiewa nad głowami, ciągle jednoczy i wspomnieć pozwala, i mądrość na dzisiaj pokazuje i w przyszłość prowadzi. I tak niech to trwa w pokoleniach następnych. Stajemy przy tej bramie i przy tym krzyżu w czasie tej liturgii i stawiamy sobie i dzisiaj pytanie o to prawo serca, które jest prawem Bożym. Bo wręcz w ostatnich miesiącach doświadczyliśmy, jak ci, którzy chcą tworzyć nowe prawa, pomyśleli, że są w stanie tworzyć prawa przeciwko Bogu, przeciwko ludzkiemu życiu, przeciwko ludzkiej naturze, i ustanowili te prawa, i na to wpływu większego już nie mieliśmy. I przedziwne, że nikt nie kojarzy i nie mówi głośno o tym, że gdy w lipcu przyszły wichury i deszcze, huragany i grady, tym samym twórcom prawa nie przyszło do głowy, żeby ustanowić prawo, które zakazuje gradu i wichury. Przecież to byłby ten sam mechanizm. A gdy przyszła susza sierpniowa i rolnicy się na suszę skarżyli, Nie przyszło im do głowy, by stworzyć ustawę nakazującą, by deszcz spadł. Bo prawa tworzone tylko przez ludzi, którzy Boga w sercu nie mają, to są słowa ust, przemijają jak pył na wietrze. I te słowa, i te prawa, i ci ludzie trwają ci, którzy stoją na gruncie prawa serca, prawa miłości, prawa, które patrzy ponad pokolenia, które zawsze Boga wpisuje w środek i które po Bożemu idzie przez polską ziemię. Iść przez polską ziemię to znaczy dotykać i polskich piasków, i polskich pól, i polskich łąk, i lasów, i rzek, i jezior, i skał. Patrzeć na Polskę od Bałtyku po gór szczyty, a w tę polską ziemię widzieć, jak wrośnięty jest krzyż. I słyszeć głosy świętego Jana Pawła II: brońcie krzyża, bo od Dziewontu aż po Bałtyk ten krzyż mówi nam sursum corda, w górę serca. Jeśli nie będziecie bronić krzyża, jeśli krzyża nie utrzymacie w sercu i w życiu, stracicie tę moc, która pozwala w kolejnych pokoleniach sercom się dźwigać i pielgrzymować dalej poprzez dzieje. I ten krzyż jest na polskiej ziemi ochroniony, bo krzyż wskazuje, gdzie jest skała, gdzie jest grunt twardy. Krzyża się nie stawia na bagnach. Krzyż się stawia w zwyczajnej ziemi, w którą rolnik wprowadza pług, w której stawiać można dom, w której można odpoczywać, w której można świętować, ale nie na bagnach. Bagno nie ma gruntu pod sobą. I bagno ma to do siebie, że potrafi człowieka wciągać, wsysać, obezwładnić i unicestwić. Dane mi było ileś lat temu doświadczyć sytuacji, nie dosłownie fizycznie, ale w przedziwnym doświadczeniu, doświadczyć sytuacji bagna. Jak to wciąga, jak to obezwładnia, jak to przeraża. I jak wtedy jęk jest jeden ku górze kierowany: Boże, ratuj. Idziemy przez polską ziemię od Odry i Bałtyku po gór szczyty. Patrzymy, gdzie krzyż tkwi i to nam pozwala odnajdować grunt pod nogami. Być solidarnym to czuwać, aby nie dać się wciągnąć w bagno. Czy to moralne, czy ustawodawcze, czy gospodarcze, czy kulturalne. Szukajcie zawsze gruntu stałego, gruntu ewangelicznego, Bożego. Na takim gruncie można dom budować. Być solidarnymi to patrząc w sztandar solidarnych widzieć i tę biel, i tę czerwień, i te splecione ramiona. Jak już zostało tu przywołane przez pana prezydenta, to jeden i drugi. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Solidarni to niosący Polskę w sercu. Jeśli my się o Polskę nie upomnimy, także pośród innych narodów świata, któż się o nią upomni? Tego też nas uczył święty Jan Paweł II, mówiąc, że jest z polskiego narodu. Upominając się o Polskę, spotykając się z Polakami, o Polsce świadcząc i tej mądrości ewangelicznych polskich dróg ucząc inne narody. Solidarność nie przegrała. Solidarność nie umarła. Solidarność żyje i patrzy przed siebie. Niech się odbuduje i ożyje na nowo polski naród, polskie rodziny, polskie serca. Solidarne w pracy, w myśleniu, solidarne w modlitwie i solidarne w cierpieniu. Niech się odbudowuje Europa solidarnych narodów. O taką prosił święty Jan Paweł II. o wspólnotę wolnych narodów, autonomicznych, wolnych, dumnych, godnych, po bratersku związanych we wspólnym podążaniu. I niech się świat staje solidarny. Czujemy te zagrożenia nie tylko od wewnątrz, czujemy też te zagrożenia z zewnątrz, szczególnie przez naciski dyplomatyczne i przez naciski gospodarcze korporacji międzynarodowych. I mówią niektórzy, że się inaczej nie da, a to nieprawda. Da się, jeśli zechcemy po Bożemu patrzeć w dziś, po Bożemu patrzeć w jutro, po Bożemu żyć, po Bożemu pracować, po Bożemu się wspierać. Przy tej stoczni, która niech się jeszcze otworzy, niech pozwoli wkroczyć w to, co będzie znowu pięknie przygotowane i oby tak było. Dopóki syrena stoczniowa tutaj swój głos niesie poprzez serca i ponad głowami i dopóci ten krzyż przy stoczniowej bramie trwa i dopóci imiona tych z 70 roku są tu wpisane i imiona tych z 80 niesiemy w sercu, dopisujmy imiona kolejnych, dzisiejszych i tych, co przyjdą po nas. I na te drogi Bóg, Pan dziejów, niech nam błogosławi. Amen.